Серпень 2020 року кардинально змінив моє життя, яке мало свій уклад, потіху, щось там робили ми, час від часу якісь неприємності були, але радше якось там тривало. В серпні щось втратило.
В очікуванні чуду. Репортаж Йоанни Сікори.
В моєму житті то таким днем сталося 10 серпня, чи наступний день по виборах. Були там акції 9 вечором, і дуже люди було арештовано, дуже люди зникнуло, ніхто не відділ, де вони, що вони, як вони. Люди почали шукати своїх кревних, в тим і до мене звертаються, як до дзеннікажин. І ми зрану 10 почали шукати. Відвідділи там посторонки міліції в Гродні, виясняли до першої полови дня, де, хто і як, і дотарла до нас інформація, що в посторонку міліції району Поздірніковського. Доїхали ми до того посторонку, там уж в тим часі забралося кількасот людей. Серед них Янці Кобіт, бо вони своїх дітей шукали, своїх малжонків шукали, нагривали якісь там реляції з людьми робили. Питав їм теж у колегах своїх, де не каже Білсату, і де не каже інших неподлеглих медіїв, які теж десь там зникнули. Ну і вийшло застемце начальника тієї міліції, повідомило, що прошу чекати, за якийсь час почнемо випущувати. Потім, як почали перші виходити особи, то ми зрозуміли, що сонди там відбувалися, чи в такий короткий спосіб. Сенді приходив, оголошив вирок і наступне. Ми чекали на наші колеги вийду, то нагле в'їжджа ОМОН, чи три самоходи серед них, панцерний самоход на колах, автозак, так як мується, і самоход патрульний. Вони вискакують, люди починають чекати, вони починають хлапати, біць і стягати до посторонку. На мені лється 23 ОМОНовці, я там показую легітимацію дзеннікарську, то не діло, вони б'ють мені одразу ногу в тваж, я падав, починаю біць палами, тягнув до буса, і ще там б'ю, потім жуцаю в посторонок, і там ще якби я чекав, коли прийде моя колега, складаю протокол і саджу до тієї цілі. Там у мене зламана ринка лева була, нос ушкоджений, 4 зуби вибито, ну і різні там травми якби на ногах, на ринках, на тважі там. Потім вислали до тієї цілі, якби так мовити. Вона там на 4 особово, так десь там 6-7 осіб було. Хтось на столі спав, хтось на підлозі. Вона тут тільки так добово, якби. Ні води, ні давано. Ну і там вже зрано чекали ми на сон. Один фацет потребував допомоги медичної, моцно боляла голова по побіччю. І йому не удостовнена можливість. Сидяв з таким фацетом, який вийшов, і його знову запакували. Тільки зато вже штурки впровадзив в бути. І він ще раз, через потонку двох днів, він два рази був зачиманий, два рази карик жив ночимо. І один з них був хіба музикант з СПОЛу Дітюки Грудинського. То радше там волі дуже люди були, ну, щодо всім якісь там айтішники, студенці, чи молоді люди там, радше така публічність спаняла, повіємо так. Єдинестего я вишедлим. Не мислям, що реабілітація з ранку потрібна аж так довго, ну і поки безскутечно. Я там працюю спеціально на жінці, зараз уж мам по кільку масажі, але є проблем. І не проблем постало по ушкодженню носу, коли я там з часом зрозумів, що мам проблем з віддихом, чи нос не віддиха так, як треба. Врачі почали бадання уж в грудні, місяць тому. Позатим проблем з носом споводовував проблем з глосом. Ну і почало все то залатвець, і тут нагле міліція приходить з ревізою до мене, сконфіскувано телефон і лаптоп. І вияснилося, що я подозрюваний у фінансуванні протестів. В який спосіб? В такий спосіб, що міліція посяде відео, на якому я оплачую карик живни за когось тих людей, хто отримав. Ну, а якби чоловік, прикладом я, в знак солідарності з людьми, які утерпіли фінансово, я оплатив 400 dolarów jednej osobie i drugiej. To ja nie widzę, że to jakieś przestępstwo. No, każdy z nas powinien każdemu pomagać. Inna sprawa, jak to traktuje w dniu dzisiejszym białoruska władza. Potem jeszcze sprawa jednej krańcy się też nie zrozumiała. Ja swój czas skargę napisałem w komitet śledczy o tym, że był pobity przez OMON. No to komitet śledczy odpowiedział, że nie było żadnych działań z boku OMON-u, ale ja mnie wyłączył, że teraz może być przeciwko mnie sprawa, bo na Białorusi często tak było. Ludzie tych, kto zwrócił się o pobiciu, to przeciw nich jako o niepodporządkowanie milicji. Czyli do tego doszło sprawa polska. Zaczęło się, ja 10 lat tworzę program o Polakach na Białorusi. I pomiędzy nimi pytano, jakie stosunki mam z Polską. Ja mówię, no jakie stosunki, pracuję przecież dla polskiej firmy. Nie, oprócz tego tam pan tak wspiera związek tam i tak dalej, no ale raczej u nich swoje jakby pytanie, u mnie swoje odpowiedzi. No i raczej ja pomyślałem sobie, że w każdym momencie mogę być aresztowany i ustawiłem dla siebie, póki załatwię sprawy zdrowotne, to wyjechać do Polski, a tym bardziej, że jest możliwość rehabilitacji dla Białorusinów, którzy ucierpieli w czasie akcji protestów, ja spróbuję skorzystać z tego wszystkiego. I cały czas analizuję, no może warto by pojechać tam jakoś, tam spróbować załatwić. Ale potem wszystko, ja tam przychodzę do tego zdania, że no tam nie uda się w ogóle, tam człowiek, ja chociażby tu nie myślę o tym, czy spotkał mnie dzisiaj milicjant jakiś, czy nie, czy będzie rewizja, czy nie. No a tam cały czas człowiek przede wszystkim o tym myśli. Ja przykładem, że ona wychodzi, to najpierw w okno patrzy, bo na parterze mieszkam, czy tam jakieś samochody nie stoją. Patrzę w okno z jednej strony, z drugiej, potem wychodzę. Czy jak wychodziłem, to włączałem komórkę i szedłem do samochodu. Trzymałem cały czas na połączeniu żony. Będę uzgarnąć, zdążę dać sygnał, że mnie zabrali. I tak tysięcy ludzi żyją w takim trybie. I ciężko powiedzieć o tym, jak ludzie widzą swoją przyszłość. Wiem, że dużo ludzi chce wyjechać. Jeszcze ktoś zastanawiał się, nawet ludzie, których mniej więcej tam wszystko ok. Ludzie, którzy nie uczestniczyli, ale ten strach, który opanował ten kraj, to on odbije się i na tych ludziach, którzy nie uczestniczyli w protestach raczej. I dużo ludzi, przykładem polskiego pochodzenia, z tego co ja wiem, też zastanawiają się nad tym, żeby wyjechać, no w jaki sposób coś tu spróbować zrealizować, chociażby dotrwać do tych czasów, kiedy coś tam zmieni się. Ale w Białorusi wątpię, że coś zmieni się, kiedy będą ludzie wyjeżdżać. Przede wszystkim ci ludzie, którzy chcą coś zmienić, a zostaną takie, powstał teraz wyraz jebacki, zostaną, no to oni raczej dobrze im będzie tam bez nas na pewno. I nawet czas od czasu słyszę takie zarzuty, no wyjeżdżajcie do swojej Polski i nawet Łukaszenka o tym mówił. On zawsze mówił o tym, że tu na zachodzie to ludzie lepiej żyją, zwłaszcza większość tu Polaków, no jakby było nie większość, ale duża część. No i tak przyjęto było jeszcze z czasów radzieckich. No, mówię, o, tam na zachodzie Polacy, oni tam lepiej żyją. Ja przypominam sobie sytuację przed wyborami 1994 roku. Słynne foto jest. Pan Tadeusz Gawin przyjmuje Łukaszenkę z delegacją. I Łukaszenka przyjeżdżał, żeby otrzymać poparcie mniejszości polskiej, bo już w tej czasie działał Związek Polaków. No ale Polaki nie mogli popierać człowieka, który nie obiecuje oddać ziemię. Popierali Zenona Poźniaka, bo Zenon obiecał ziemię oddać, która była zabrana przez Sowietów. I tak mój dziadek jeden i drugi tam żony, dziadkowie, oni poszli na wybory i dzieci swoich pociągnęli za tym i obserwowali, bo przecież wybory były takie odkryte, demokratyczne. Obserwowali, żeby ich dzieci stawili za Poźniaka, chociaż niektórych chcieli za Łukaszenkę, bo on obiecał walczyć tam z tym, że kradną jeszcze coś, ale na zachodzie to Łukaszenka nie wygrał. Nie miał poparcia, on nie lubi. Z tego czasu on po prostu taki czysty sowiecki człowiek. I on przeszedł przez wojsko sowieckie, prezes kolchozu. Tym bardziej teraz, po 25 latach kierowania tym, jest to, że on nie zmieni się. On nie może już zmienić się tak, jak to powinno być. No, i na pewno jego dzieci też, ja myślę, że patrząc na ojca, chyba, że nie zmieni się. A jego z innej strony, to u Markesa dawno ja przeczytałem, jesień Petrarchy, tam chyba, że jest taka opowieść. No, koniec będzie, to jasna sprawa. Tylko kiedy? No szkoda czasu, już ja 25 lat spędziłem z tą władzą. No, już mojemu synu 20 tam parę lat. No to... Chodzi o to, że ludzie, którzy tam mieszkają, no, w pewnym stopniu przyzwyczajeni już do tego. Ty przyzwyczajony, że ciebie aresztują. Tak by to słabość człowieka i on rozumie, że on słaby i nic nie może zmienić. Dużo z tych, kto był na placu, siedzi w domu przykładem i myśli, przyjdą za mną czy nie. I przychodzą, szukają, oglądają wideo, foto, identyfikują ludzi, szukają ich i spróbują dorzucić czy więzienie, czy tam jakieś tam dobowe aresztowania. Tylko, że ja póki temu nie widzę końca. Bo Łukaszenka będzie to korzystać i w taki sposób nakręcając strach w państwie i otrzymując możliwość zamknięcia tego tematu, no na jakiś czas. No ja nie wiem, jak długo człowiek może żyć w strachu, ale raczej, bo u nas to faktycznie sierpnia taki etap tylko zaczął. Życie w strachu, życie w takiej niewoli, bo do tego tam mniej więcej jakoś kręciło się, przecież otwarte granice były, tam ludzie wyjeżdżali, a tu koronawirus jeszcze do tego dodał, to raczej to, jak to mówi się chyba nawet, czy to powiedz jest w oczekiwaniu cudów, to chyba to pasuje w teraźniejszym czasie do Białorusi. Ludzie żyją w oczekiwaniu cudów, a w jaki sposób oni zdarzą się, no to już inne pytanie, na pewno nikt nie wie odpowiedź na to pytanie. Ja raczej nie to, że przyzwyczajam, no, ja w ciągu 15-20 lat, ja tam był kilka razy aresztowany, tam i tam do 15 dni aresztu tam było. No, ale do tego czasu to był taki, no, luz. Ty wiesz, że ciebie tam posadzą 15 dni, ale żadnych tam problemów nie będzie, będzie w miarę normalnie. No, było różne, mnie tam pchły pokusali tam kilka razy, no, ale to już inna sprawa. A teraz, no, w pewnym stopniu ty nie zauważasz nawet, że ten strach gdzieś z tobą, obok ciebie, ty po prostu robisz swoją pracę. Tyle lat tworzyli ten program nad Niemnem. W różnych sytuacjach byliśmy i jesteśmy tam w pewnym stopniu, no ale tak, żeby ty pytania sobie zadawał, istni na akcji czy nie istni, to takiego nie było. Jakby ty idziesz, bo to twoja praca, bo ty wiesz, że ty powinien tam być, nie jako dziennikarz, to jako osoba, która popiera to, co robią inni ludzie. Inna sprawa mówi o naszych bliskich, o naszych krewnych. Oni faktycznie najbardziej ucierpieli na pewno, bo każdy raz wychodząc z domu, nie wiesz, czy wrócisz, no to żona już dawno ma siwe włosy. 10 lat, jak mnie tam nie było, 3 dni, nikt nie wiedział, gdzie. No i raczej 10 lat w strachu. To dla niej ciężko, czyli dla dziecka na pewno. Córka 10 lat, która nie wie w ogóle, o co chodzi, ale boi się, że w każdym razie mogą przyjść milicjanci. Ja w ogóle jej mówiłem, żeby w jakiś sposób, no, może też przyjechali tam na ten okres, póki ja tam zbadam swoje sprawy zdrowotne, tylko że tam rok szkolny, no, tylko że jeszcze coś, no raczej żona podchodzi do tej sytuacji prosto. Ja nic złego nie zrobiłem, żeby milicjanci mieli do mnie jakieś pytania i żeby milicjanci spróbowali aresztować w jakiś sposób. Także, no, jest pokrewniony, jest rodzina jakoś. Ludzie tam nauczyli się za ten czas jakoś trzymać się razem. No, ja taki przypadek sobie przypomniałem akurat po rewizji. Wieczorem ktoś pukał w drzwi. Pani stoi, otworzyła, mam pani tort przyniosła, pani piętro wyżej mieszka, no i mówię, trzymajcie się tam i jakby my z wami. To ja nie oczekiwałem, że my tam jak na klatce mieszkasz, tam dzień dobry, do widzenia zazwyczaj, a tu takie poparcie, to było przyjemne. No. Społeczność zmieniła się. Ale droga będzie na pewno dość długa i niełatwa. kiedyś tam pisałem wiersze. Rzadko spotkasz na pewno na kresach osobę, która pisze wiersze jeszcze w języku polskim. To z dawnych czasów. Ja przecież w trzech językach pisałem wiersze sobie. Teraz już nie piszę. Teraz, szczerze mówiąc, po sierpniu 20 roku mnie jako ciało. Przecież można byłoby to i poetyckie w jakiś sposób pokazać wydarzenia. No ale mnie nie idzie po prostu tak, że tak. Ja nie mogę przyzwyczaić się do tego, co tam zdarzyło się i co tam dzieje się w dniu dzisiejszym. Jakby to. Po prostu straciłem nie to, że chęć, straciłem jakby, no coś straciłem.
Był to reportaż Joanny Sikory w oczekiwaniu cudu. Opowiadał Jan Roman.